goście. Jesteśmy na żywo na antenie Radia Wnet i teraz trochę zobaczą Państwo radio od kuchni, bo zamiast pana profesora Tomasza Grosse mamy pana profesora Adama Burakowskiego, politolog, dyplomata, także były ambasador Rzeczpospolitej między innymi w Indiach i w RPA.
Tak.
Dobrze, wszystko zapamiętałam. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
No i dobrze, i zanim przejdziemy do tematów geopolitycznych, międzynarodowych, chociaż to też częściowo, to najnowsza książka, w kilku słowach, gdyby pan profesor opowiedział, jaka tematyka, dlaczego warto zachęcić słuchaczy Radia Wnet, aby ją przeczytali?
Na początku października nakładem wydawnictwa Prześwity ukaże się moja najnowsza książka pod tytułem Trzecia potęga świata ze znakiem zapytania, czy Indie staną się światowym supermocarstwem. I staram się odpowiedzieć na to pytanie. Indie mają ambicje stania się rzeczywiście trzecią potęgą świata. Ważne jest tutaj podkreślenie, że nie ani nie pierwszą, którą są Stany Zjednoczone, ani nie drugą, którą są Chiny, ale właśnie trzecią. I są na dobrej drodze, żeby tak się stało. Ekonomicznie to się stanie tak czy inaczej. To znaczy Indie, jeśli chodzi o ogólne PKB, prześcigną Niemcy za kilka lat i Niemcy zdają sobie z tego sprawę. Ich przedstawiciele mówią o tym zupełnie otwarcie, ale uważam, że to dobrze, bo po prostu to dokłada do gospodarki światowej i tutaj skoro Indie rosną, to wszyscy mogą z tego skorzystać.
Wszyscy mogą skorzystać, a jeszcze chciał pan profesor coś dopowiedzieć.
Tak, to pod tym względem oczywiście to się stanie, natomiast wiele innych względów jest dużo trudniejszych dla Indii i ich siła może być ograniczona przez rozmaite czynniki, o których też tam zresztą piszę. Jeden z tych czynników, może taki najbardziej niepokojący i dla społeczeństwa, i dla gospodarki, to jest system szkolnictwa wyższego. I właśnie na tym tle w ostatnich miesiącach doszło do dużych protestów młodzieży w większych miastach.
Cockroach, to były te protesty, tak, karaluchy, tak. Bardzo duże, tak?
Tak, tak. Właśnie tutaj powstała taka partia karaluchowa. Może powiem chwilę, o co to chodziło. Otóż Indie organizują takie egzaminy dla kandydatów na studia i największym z nich jest egzamin dotyczący medycyny, bo medycyna jest bardzo takim sektorem, który się rozwija w Indiach, a poza tym lekarze z Indii są cenieni na całym świecie i ukończenie dobrych studiów w Indiach w tym zakresie umożliwia również karierę poza krajem, a dużo pracy jest też oczywiście dla lekarzy w samych Indiach. Tutaj doszło do procederu korupcyjnego, to znaczy pytania na ten egzamin wyciekły, co doprowadziło do odwołania jego wyników, co z kolei spowodowało ogromne protesty. Ci, którzy zdali ten egzamin, a zrobili to uczciwie, a takich było prawie 100%, bo ten wyciek nie był aż taki duży, no bardzo to przeżyli. A niektórzy nawet popełnili samobójstwo z tego powodu. To było ponad 20 osób, według różnych doniesień. I wywołało to falę ogromnego wzburzenia. Może powiem, bo w Indiach liczby bezwzględne robią wrażenie. To znaczy, do tego egzaminu przystępowało ponad 2 miliony osób. I te 2 miliony po prostu poczuło się oszukane, a wraz z nimi ich rodziny oraz inni potencjalni kandydaci na inne studia, którzy również zorientowali się, że tego typu proceder może dotyczyć też ich i uniemożliwić im rozwój kariery. Natomiast prezes Sądu Najwyższego nazwał tych protestujących karaluchami. I w związku z tym od razu po tej wypowiedzi powstała taka początkowo dosyć, powiedzmy, satyryczna inicjatywa Cockroach Janta Party, czyli Karaluchowa Partia Ludowa. To jest nawiązanie do rządzącej Bharatiya Janta Party, czyli Indyjskiej Partii Ludowej i oczywiście do wypowiedzi prezesa Sądu Najwyższego. I ta organizacja zaczęła organizować protesty. W stolicy odbył się wielotygodniowy protest, tłumiony dość brutalnie w pewnym momencie przez siły porządkowe. W innych miastach też doszło do protestów, czasami również tłumionych siłą. Ale generalnie doprowadziło to do dymisji ministra edukacji oraz do tego, że rząd Narendry Modiego zobowiązał się do reformy systemu egzaminów. Natomiast reforma systemu egzaminów, oczywiście konieczna, nie powoduje naprawy całego systemu, który wymaga bardziej głębokiej reformy. Otóż chodzi o to, że indyjskie uczelnie nie oferują tak wiele miejsc, ilu jest kandydatów, a poza tym poziom tych uczelni w wielu przypadkach jest daleki od światowych standardów.
Czyli władze Indii mogą tutaj przygotować się na kolejne tego rodzaju protesty. Jak słyszymy te liczby bezwzględne, no to jest to sporym wyzwaniem, ale chciałam, panie profesorze, jeszcze na moment, pozostając przy temacie Indii, dopytać o Chiny, no bo powiedział pan tutaj, że Indie to dzisiaj chyba najszybciej rozwijająca się gospodarka na świecie i pretendują do miana, no takiego, nie wiem, trzeciej siły, trzeciego hegemona, chociaż hegemon chyba może być jeden, ale obok Stanów Zjednoczonych, obok Chin. Jak sobie z tym radzi Xi Jinping? Jak wyglądają te relacje?
W obecnym świecie status hegemona Stanów Zjednoczonych jest bardzo mocno kontestowany. Oczywiście Chiny są głównym państwem, które taki status kontestuje, ale są też cała grupa państw, które pragną świata raczej wielobiegunowego i Indie należą do tej grupy. Chiny oczywiście rozwijają się bardzo szybko, też mają swoje problemy. No nie jestem specjalistą od Chin, więc ciężko mi mówić o ich polityce wewnętrznej, natomiast widać tam wzrost właśnie bezrobocia wśród młodzieży na przykład i starzenie się społeczeństwa. Akurat Indie, jeśli chodzi o starzenie się społeczeństwa, są, nie mają takich problemów. To znaczy są w momencie, kiedy przez 20 lat, powiedzmy co najmniej, czeka ich tak zwana dywidenda demograficzna, to znaczy liczba osób w wieku produkcyjnym jest generalnie większa procentowo niż w wielu miejscach na świecie. I przez te 20 lat...
Że już wszyscy razem na całym świecie, mówimy o takich wielkich liczbach bezwzględnych, a wszędzie mówimy o kryzysie demograficznym.
To znaczy tak, w Indiach dzietność też spada i oscyluje już wokół tego poziomu zastępowalności pokoleń, natomiast nadal mediana wieku to jest 29 lat. Dla porównania, w Polsce 43. I to jest coś, co powoduje, że Indie jako młode społeczeństwo ma teraz szansę na dokonanie naprawdę ogromnych reform. Pytanie jest takie, czy te reformy zostaną rzeczywiście dokonane, czy ta szansa zostanie wykorzystana.
A jak wyglądają relacje Polski z Indiami, relacje gospodarcze, czy my dostrzegamy to, że no jest to być może, a nawet na pewno już teraz bardzo podmiotowy partner, z którym warto wchodzić we współpracę?
Powiem tak, coraz bardziej dostrzegamy. Wymiana gospodarcza z Indiami to jest 6-7 miliardów dolarów. Indie mają nadwyżkę w handlu z Polską. Polska no, stara się robić trochę, żeby tę nadwyżkę zniwelować i w ogóle rozwinąć handel z Indiami. I tutaj bardzo ważna kwestia to jest umowa o porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Indiami, która została wynegocjowana, no, ogłoszono sukces negocjacji na początku tego roku, opublikowano treść tego porozumienia, natomiast nie weszło ono jeszcze w życie i są takie prognozy, że powinno wejść w życie powiedzmy w połowie przyszłego roku. I to porozumienie obniży cła na większość towarów prawie do zera albo w ogóle do zera. Z tym, że obie strony zdecydowały się na wyłączenie z tego porozumienia kwestii rolniczych. Dla obu stron to są drażliwe tematy. W związku z tym tutaj produkty żywnościowe, które są w tym porozumieniu, to są tylko takie, które nie są produkowane w Europie, indyjskie, jak na przykład mango, oraz europejskie, które nie są produkowane w Indiach. Nie ma ich za wiele, to chodzi głównie o alkohole, oliwę z oliwek i takie inne rzeczy, ale są też na przykład jabłka, gdzie będzie kontyngent, który będzie mógł pójść bez cła. Polska jako jeden z głównych producentów jabłek na świecie ma tutaj szansę, którą może wykorzystać. I muszę tutaj Państwu powiedzieć, że rzeczywiście widać coraz większe zainteresowanie Indiami w polskich kręgach biznesowych, coraz większe ożywienie, szukanie informacji, próbę wejścia na ten rynek i znalezienia tam jakichś partnerów. Mhm.
Mówimy o ogromnym rozwoju, takim skoku wręcz, można powiedzieć, gospodarczym, ale te wszystkie supermocarstwa to też nowoczesne technologie, wyścig, jeżeli chodzi o przemysł, o kwestie jakby bycia w kosmosie, chociażby, nie wiem, produkcja patriotów, z którą teraz Ameryka nieco się boryka. Gdzie Indie są, jeżeli chodzi o ten segment tego wyścigu?
I tutaj znowu wracamy do tego jednego z głównych problemów Indii, czyli nie dość silne szkolnictwo wyższe, a co za tym się wiąże też instytuty naukowe, których poziom, co prawda, rośnie i to dosyć szybko, ale nadal nie jest to taki poziom, który mógłby konkurować na świecie. Pomimo tego Indie starają się jakoś zaistnieć w tych najnowszych technologiach, inwestują dużo w sztuczną inteligencję i tutaj szukają partnerów również w Europie. Był taki szczyt chyba w lutym tego roku albo w marcu, dotyczący właśnie sztucznej inteligencji. Było tam wielu partnerów z Unii Europejskiej. Był też prezes Google'a, Sundar Pichai, który pochodzi z Indii, który starał się jakoś promować Indię jako ten kraj, który ma ogromny potencjał w tym zakresie. Warto tu też powiedzieć, że Chiny powoli stają się mniej atrakcyjne dla zachodnich inwestorów i wiele firm przenosi swoją produkcję do Indii, z Chin. Jako przykład można tutaj podać Apple, który rozwija swoją sieć produkcji w Indiach. Ale to nie jest jedyny przykład. Zatem otwierają się duże możliwości i może jeszcze powiem, że Indie jako kraj od czasu odzyskania niepodległości w 1947 roku stosował bardzo protekcjonistyczną politykę wobec własnego rynku. Stawiał na własną produkcję, ogromne cła wprowadzał i to porozumienie z Unią Europejską jest największym otwarciem Indii rynku od momentu odzyskania niepodległości. Mogę dać tutaj taki przykład samochodów. Cła na samochody europejskie wynosiły 110%. Także jak ktoś kupował europejski samochód, to po prostu de facto kupował drugi samochód swojemu rządowi.
Musiał bardzo chcieć mieć europejski.
Tak. I dlatego też posiadanie europejskiego samochodu wiązało się z pewnym prestiżem, bo to oznaczało, prawda, że kogoś na to stać. Obecnie przemysł automoto jest też częścią tego porozumienia, natomiast też, tam też będą pewne kontyngenty obniżające te cła.
To jeszcze zapytam na zakończenie, no bo pamiętamy też Chiny i tak naprawdę z perspektywy ostatnich 40 lat to był ten rozwój i potem nagle stały się dużym zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych. Część osób wskazuje, że w ogóle dla szeroko rozumianego Zachodu. Czy Indie mogą pójść taką samą drogą? Czy może być tak, że obudzimy się za 20 lat już w zupełnie innym układzie sił i to Indie będą dyktowały warunki?
Indie, może powiem o różnicach potencjału. Otóż PKB Stanów Zjednoczonych jest 30 trylionów dolarów, Chin 20, a Indii 4,5. Więc w ciągu kilku lat dojdzie do 5 i tutaj jakby perspektywy, to nie ma zagrożenia, że tak się nie stanie. Natomiast nadal to nie jest ta liga. To jest, pamiętajmy, trzecie potencjalne mocarstwo, a nie pierwsze ani drugie. Natomiast siła Indii polega trochę na czymś innym niż siła Chin. Otóż oni też stawiają dużo na diasporę. Diaspora indyjska w Stanach Zjednoczonych, już wymieniłem jednego z jej przedstawicieli, jest bardzo liczna, około 5 milionów osób. Jest to najlepiej wykształcona i najlepiej zarabiająca grupa etniczna w Stanach Zjednoczonych. To są ludzie, którzy chcą robić kariery i w naturalny sposób oni kształtują pozytywny wizerunek swojego kraju. Indie prowadzą też inną politykę zagraniczną niż Chiny. Starają się utrzymywać dobre relacje z tymi partnerami, z którymi jest to możliwe. Tutaj pojawia się też problem dla Polski, dla Unii Europejskiej, że Indie utrzymają również dobre relacje z Rosją. Indie nigdy nie potępiły Rosji za inwazję na Ukrainę, a też kupują na naprawdę ogromną skalę rosyjską ropę po trochę zaniżonych cenach. I oni tego nie odejdą. Natomiast nie oznacza to, że oni jakby chcą być w jednym obozie tylko z Rosją. Oni chcą być ze wszystkimi. Tak, oni chcą po prostu czerpać wszelkie korzyści z dobrej współpracy i z Rosją, i ze Stanami Zjednoczonymi, i z Unią Europejską, i także z innymi partnerami.
No i niech czerpią, skoro taką mają politykę i tak dobrze się rozwijają, a my musimy, jak rozumiem, zrobić teraz wszystko, żeby też zauczestniczyć jakoś w tej dużej układance geopolitycznej. Pan profesor Adam Burakowski, dyplomata, także były ambasador w Indiach i w RPA i autor tej najnowszej książki, proszę przypomnieć tytuł.
Trzecia potęga świata ze znakiem zapytania, czy Indie staną się światowym mocarstwem, wydawnictwo Prześwity. Książka wyjdzie w październiku, może tu jeszcze dodam, że reprezentuję mój macierzysty Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Pan profesor Adam Burakowski był gościem Poranka Wnet. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu.
Drodzy państwo, 8:30, czyli półmetek drugiej godziny Poranka Wnet za nami. Ja mam nadzieję, że za kilka chwil zobaczymy się na połączeniu wideo z panem profesorem Tomaszem Grosse, który jednak korzysta z uroków lata i nie dojechał do nas do studia, ale mam nadzieję, że za moment będzie moim i państwa gościem, a zanim ta rozmowa, to pod numerem drugim 2+1.